Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
3 maja 1791 roku w Warszawie zgromadzeni posłowie uchwalili konstytucję. I właśnie ta najstarsza polska konstytucja, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, jej uchwalenie, to temat, który podejmę w dzisiejszym wydarzeniu miesiąca. Żeby zrozumieć doniosłość tego, co wydarzyło się 231 lat temu w Warszawie, trzeba się cofnąć w czasy dużo wcześniejsze. Jeszcze w XVII wieku Polska była krajem w pełni suwerennym. Polska była mocarstwem. Ostatnią taką wielką bitwą, która pokazała światu, że z Polską trzeba się liczyć, że Polska jest ważnym graczem na scenie politycznej, to Odsiecz Wiedeńska, 12 września 1683 rok, kiedy to Sobieski na czele wojsk przymierzonych rozbił potęgę turecką u bram Wiednia. Sobieski panował jeszcze 13 lat. Te kolejne lata jego panowania nie przyniosły już tak świetnych zwycięstw jak to pod Wiedniem, czy odniesione nieco później zwycięstwo pod Parkanami. Ale póki żył Sobieski, Polska była mocarstwem, Polska była krajem suwerennym, Polska była krajem, z którym się liczono. Po śmierci Sobieskiego władcą Polski został August II Mocny, przedstawiciel saskiej dynastii Wettinów, dochodzi więc do unii personalnej polsko-saskiej i właśnie za rządów tego króla Polska stała się de facto protektoratem rosyjskim. Polska z kraju suwerennego, liczącego się gracza w polityce europejskiej, spadła do rangi słabego, wasalnego państwa, zależnego całkowicie od Rosji. Czyli tak naprawdę już kilkadziesiąt lat wcześniej Polska traci swoją suwerenność. Polacy próbowali zrzucić z siebie to zwierzchnictwo rosyjskie, ten rosyjski protektorat, który zaczął się w czasach Augusta II Mocnego. Pierwsza taka próba miała miejsce po śmierci Augusta II. Wtedy to polska szlachta w 1733 roku wybrała na tron Polski Stanisława Leszczyńskiego. Leszczyński, którego córka była żoną ówczesnego króla francuskiego Ludwika XV, była taką właśnie próbą odbudowy suwerenności, zerwania zależności od Rosji w oparciu o Francję. Ale próba była nieudana. Mimo, że doszło do tak zwanej wojny o sukcesję polską, Francja zbyt słabo się zaangażowała, żeby utrzymać na tronie Leszczyńskiego. Do Polski wkroczyły wojska rosyjskie. Leszczyński musiał Polskę opuścić. Na pociechę dano mu Lotaryngię, w której rządził do śmierci, a na tronie osadzono posłusznego sąsiadom Augusta III. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, który został królem Polski w roku 1764, na tron Polski został wyznaczony przez Katarzynę II, przez carycę rosyjską. To ona powiedziała, że mało znany w Polsce 32-letni Stanisław Poniatowski ma być królem Polski. To ona wysłała wojska, które pilnowały, aby ta elekcja się dokonała. Drugą taką próbą zrzucenia tego rosyjskiego jarzma była Konfederacja Barska, która wybuchła w 1768 roku. Przez 4 lata konfederaci walczyli z przerażającymi wojskami rosyjskimi, ale nie byli w stanie odnieść zwycięstwa. Mimo pewnej pomocy, jaką otrzymali od Turcji czy Francji, ta pomoc była zbyt mała, by oddziały polskie mogły pokonać silną armię rosyjską. Ubocznym skutkiem Konfederacji Barskiej było to, że Katarzyna II doszła do wniosku, że opanowanie całej Rzeczpospolitej jest trochę ponad jej możliwości i dlatego warto skorzystać z propozycji króla Prus, Fryderyka II, i dokonać rozbioru Polski w 1762 roku. Mamy pierwszy rozbiór Polski, w którym bierze udział Rosja, Prusy i Austria. Konfederacja Barska upada, Polska w dalszym ciągu jest rosyjskim protektoratem, jest uszczuplona terytorialnie przez swoich zaborczych sąsiadów. Kolejną próbę zrzucenia tego protektoratu, kolejną próbę wybicia się na prawdziwą niepodległość, suwerenność, podjęto w 1788 roku. Zaistniała wtedy korzystna koniunktura międzynarodowa. Rosja uwikłała się w wojnę z Turcją. Doszło do konfliktu między Rosją a Prusami. Wielu zdawało się, że może dojść do konfliktu europejskiego, gdzie z jednej strony byłaby Wielka Brytania i Prusy, z drugiej strony byłaby Rosja. Rosja zaangażowana przeciwko Turcji, obawiająca się wojny z Prusami i Wielką Brytanią, mówiąc językiem potocznym, odpuściła na pewien czas Polakom. Polacy więc mogli zabrać się za dzieło reformowania kraju i w 1788 roku zaczyna obrady Sejm, który został nazwany Sejmem Wielkim albo Sejmem Czteroletnim. To właśnie ten Sejm opracował Konstytucję 3 maja. W Sejmie tym wyróżniamy trzy ugrupowania. Ugrupowanie patriotyczne, którego członkami były tak wybitne osobistości jak Stanisław Małachowski czy Hugo Kołłątaj. To był ten obóz, który chciał głębokiej reformy państwa polskiego, chciał niezależności od Rosji i widział szansę na tą niezależność w sojuszu z Prusami. Był obóz królewski skupiony wokół króla. Obóz, który też chciał reform, ale wierzył, że one są możliwe u boku Katarzyny II, był przeciwny sojuszowi z Prusami. I był jeszcze obóz staroszlachecki albo obóz hetmański, w którym znajdziemy przyszłych targowiczan, takich jak Szczęsny Potocki czy Henryk Grzewuski. Obóz, który sprzeciwiał się reformom, który uważał, że reformy państwa zagrażają złotej wolności szlacheckiej. I był gotowy w obronie tych wolności wezwać na pomoc wojska rosyjskie, czego później dokona. Rzeczą, która różniła początkowo patriotów i króla, to była kwestia sojuszy, ale po pewnym czasie się okazało, że sojusz z Prusami przestał być aktualny. Król i patrioci podjęli współpracę i w 1791 roku konstytucja była gotowa. Ale byli przeciwnicy. Przeciwnikami byli właśnie przyszli targowiczanie, byli ludzie związani z obozem hetmańskim. Aby więc nie było problemu z przyjęciem konstytucji, posłużono się swoistą manipulacją. Posłowie bowiem rozjechali się na przerwę wielkanocną do domów, a trzeba pamiętać, że nie ma wówczas łączności bezprzewodowej, nie ma wówczas telefonów, nie ma tego wszystkiego, co mamy dzisiaj, więc te wiadomości rozchodziły się z szybkością człowieka na koniu, więc trwało to dużo dłużej niż dzisiaj. Więc posłowie rozjechali się na przerwę wielkanocną do domów. Zawiadomiono patriotów, że mają wcześniej przyjechać do Warszawy, licząc na to, że przeciwnicy konstytucji później zawiadomieni nie dotrą do Warszawy. I w ten sposób łatwiej będzie uchwalić konstytucję. Aby wywrzeć presję na posłach, wyprowadzono na ulicę mieszkańców Warszawy domagających się konstytucji. Ten tłum warszawiaków żądający konstytucji, 2 lata wcześniej we Francji doszło do rewolucji, to był dodatkowy środek nacisku na wahających się posłów. Ponadto tak zmanipulowano depeszami z innych krajów, aby posłowie nabrali przekonania, że albo uchwalą konstytucję, albo dojdzie do nowego rozbioru Polski. Zabiegi przyniosły spodziewany efekt. I oto 3 maja 1791 roku w Warszawie zgromadzili się posłowie, aby uchwalić konstytucję. Kiedy dyskusja zaczęła się przeciągać, zerwał się z miejsca poseł Michał Zabiełło i krzyknął: jestem za projektem i każdy jest za nim, kto prawdziwie kocha ojczyznę Prosimy Cię, Najjaśniejszy Panie, abyś na wykonanie jego złożył przysięgę. Na sali obrad powstało olbrzymie uniesienie, zarówno wśród posłów, jak i zebranej na galerii publiczności. Również 20-tysięczny tłum zgromadzony na ulicy zaczyna wznosić okrzyki. Część posłów zaczyna krzyczeć: niech żyje konstytucja. Biskup krakowski Felix Turski odczytuje rotem przysięgi na konstytucję, którą król wykonał stojąc na krześle. Następnie Stanisław August Poniatowski wezwał wszystkich do katedry świętego Jana. Tam powtórzono przysięgę. Na słynnym obrazie Jana Matejki widzimy właśnie tą scenę, kiedy posłowie przechodzą z sali obrad do katedry świętego Jana i kiedy właśnie wchodzą do katedry świętego Jana. Ten moment przedstawił Jan Matejko na swoim słynnym obrazie. Konstytucja 3 maja rozpoczynała się bon inwokacji, cytuję: w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Potem nastąpiła preambuła i 11 rozdziałów. Pierwszy rozdział Konstytucji brzmiał następująco: religią narodową panującą jest i będzie wiara święta katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od tej wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój wierzy i opiekę rządową winniśmy. Dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. Bardzo interesująca formuła, która z jednej strony podkreśla wyjątkową rolę religii katolickiej w życiu państwa polskiego, ale równocześnie gwarantuje powszechną tolerancję religijną. W XVIII-wiecznej Europie było to czymś wyjątkowym i rzadkim. Konstytucja w kolejnych rozdziałach reformowała gruntownie państwo polskie. Odebrano prawa polityczne szlachcie gołocie. Dlaczego? Bo uważano, że ta szlachta, jak kiedyś mówiono, wisi u pańskiej klamki, że ta szlachta jest łatwa do zmanipulowania przez magnatów i w ten sposób negatywnie wpływa na funkcjonowanie demokracji szlacheckiej. Mieszczanie otrzymali samorząd, prawa obywatelskie i łatwiejszy dostęp do szlachectwa. Chłopom obiecano opiekę państwa. Stworzono nowoczesny system władzy państwowej. Władzę prawodawczą, ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy Sejm, składający się z Senatu i Izby Poselskiej. Władzę wykonawczą król i Straż Praw. Straż Praw to odpowiednik naszej Rady Ministrów, to odpowiednik rządu. Była również władza sądownicza. Posłów uwolniono od instrukcji sejmikowych, które powodowały, że trudno było posłów przekonać do pewnych rozwiązań, że posłowie sztywno trzymali się tych instrukcji, przez co efektywność obrad sejmowych była często niska. Zniesiono liberum veto, czyli tą zasadę jednomyślności, która paraliżowała polski parlamentaryzm od czasów Jana Kazimierza. Prowadzono jako regułę Sejm gotowy. Pierwszym Sejmem gotowym był właśnie Sejm czteroletni. Sejm gotowy, czyli posłowie raz wybrani, obradują do kolejnych wyborów, zjeżdżając się co jakiś czas na miejsce obrad. Wcześniej w Polsce szlacheckiej Sejm się zbierał na 6 tygodni i żeby zwołać kolejny Sejm, trzeba było przeprowadzać kolejne wybory. Wprowadzono dziedziczność tronu, uważając, że elekcyjny charakter tronu pozwala sąsiadom ingerować w sprawy polskie. Ponieważ Stanisław August Poniatowski był kawalerem, więc ustalono, że po jego śmierci władzę w Polsce przejmie dynastia Wettinów, ta dynastia, która rządziła w Saksonii. Konstytucja zacieśniała również związki z Litwą. Co ciekawe, twórcy konstytucji byli ludźmi pokornymi. Mieli świadomość, że to, co wymyślili, nie jest doskonałe. Dlatego wpisano do konstytucji, że 25 lat po jej uchwaleniu postanowienia miały podlegać rewizji na specjalnie w tym celu zwołanym Sejmie Nadzwyczajnym. Czyli po 25 latach posłowie mieli się przyjrzeć, co jest dobre w konstytucji, co jest złe, co warto zmienić, co warto naprawić, i mieli zreformować konstytucję 3 maja. Radość z uchwalenia konstytucji wyraził ówczesny papież Pius VI w brewę z 5 czerwca 1791 roku. Papież pisał tam: Bóg miłosierdzia raczył w tych ostatnich czasach zlać dobrodziejstwo swoje na prawowierne Królestwo Polskie. Pobłogosławił cnotliwym zamysłom i przezacnym staraniom króla, a to przez prawo uchwalone za zgodą narodu na Sejm zebranego. W dalszej części swojego listu Ojciec Święty podkreślał oparcie całego przedsięwzięcia na opatrzności Bożej, w związku z czym miał być w tej intencji pod tym wezwaniem ufundowany Kościół w Warszawie. W Rzymie, w Kościele Polskim Świętego Stanisława, odprawiono z inicjatywy Piusa VI nabożeństwo dziękczynne. Przez 3 dni, od godziny 6 rano do 8 wieczorem, odbywały się modlitwy połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kończące się błogosławieństwem dla Polski. Konstytucję 3 maja z uznaniem przyjęto również w Londynie. Bardzo wielu brytyjskich publicystów przeciwstawiało Konstytucję 3 maja rewolucji francuskiej. Twórca konserwatyzmu nowożytnego Edmund Burke chwalił Konstytucję 3 maja jako właśnie konstytucję zrodzoną z jedności, z integralnego rozwoju społeczeństwa, przeciwstawiając tą konstytucję temu wszystkiemu, co działo się wówczas w rewolucyjnej Francji. Konstytucja nie podobała się w rewolucyjnej Francji. Dla francuskich radykałów była zbyt umiarkowana, była zbyt mało radykalna w swoich kwestiach społecznych i konstytucja oczywiście nie podobała się Rosji. Ale Katarzyna II czekała do zakończenia wojny z Turcją. Konstytucja nie podobała się również targowiczanom, którzy zabiegali o jej obalenie i udali się w tym celu do Katarzyny II. Te ich zabiegi zakończą się sukcesem w roku następnym. Wtedy to z inspiracji Katarzyny II targowiczanie zawiążą Konfederację Targowicką, wkroczą do Polski wojska rosyjskie. Konstytucja zostanie obalona, a wkrótce potem nastąpi drugi rozbiór Polski. Tak więc i ta próba zrzucenia jarzma rosyjskiego, usamodzielnienia Polski, zakończy się ostatecznie niepowodzeniem. Ale wydarzenie to było wydarzeniem ważnym, niezwykłym. Dlaczego? Tak o tym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II 8 czerwca 1991 roku. Wtedy to mijało równo 200 lat od uchwalenia Konstytucji. I tak o tej Konstytucji w warszawskiej katedrze mówił Polak papież. Zdumiewa ona dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu, a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczypospolitą. Narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten zbiorowy obowiązek, jaki musi stać całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt. Po upływie 2 wieków, kontynuował Jan Paweł II, doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcze. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza, potchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja.